Pierwszym gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura jest profesor Marcin Wojciech Solarz z Uniwersytetu Warszawskiego. Marcin Wojciech Solarz jest odpowiedzialny za redakcję naukową nowego geograficzno-politycznego Atlasu Polski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, Atlas pokazuje obraz Polski z różnych perspektyw, od gospodarki, przez historię, politykę, do kultury. Czy któraś z perspektyw jakoś pana zaskoczyła, pokazała coś, co nie do końca było rozpoznane przez pana profesora?
No, Atlas jest podzielony na części. I niektóre z tych części pojawiają się w polskich atlasach może po raz pierwszy czasem, a czasem po raz pierwszy w tak rozbudowanej formie. Bo tu trzeba nadmienić, że tą edycję atlasu, to jest drugie wydanie, poprzedziło pierwsze wydanie, które realizowaliśmy w latach 2015-18. No i tam na przykład pod inspiracją francuskich atlasów doszedłem do wniosku, że warto by było ująć w tym pierwszym wydaniu kilka map pokazujących takie polskie soft power, czyli jak Polska może przyciągać innych do siebie, jak może powodować, że inni będą chcieli być z nami albo tacy jak my. No i tam pokazaliśmy kilka takich map, no, koncentrujących się na przykład na wydawanych polskich książkach za granicą, podróżach Jana Pawła II i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten dział w pierwszym wydaniu, on był stosunkowo skromny, liczył kilkanaście map, wzbudził olbrzymie zainteresowanie. W związku z tym w tym drugim wydaniu rozszerzyliśmy ten dział znacząco i tam się pojawiają już takie tematy jak osiągnięcia piłkarskie Roberta Lewandowskiego, polscy tenisiści. Oczywiście jest też sfera wysokiej kultury, bo dalej są książki, są nagrody Krzysztofa Pendereckiego. Czyli może to, co jest w jakiś sposób takie zaskakujące, nawiązując do pana pytania, to jest to, że okazuje się, że Polska jednak ma jakiś soft power, czym możemy się chwalić na różnych płaszczyznach. To, co jest również ciekawego i nowego, akurat już w tym wydaniu całkowicie w porównaniu do tego pierwszego, to pojawia się olbrzymi dział, rozdział poświęcony nazewnictwu geograficznemu w Polsce. Te nazwy geograficzne występujące w Polsce są katalogowane w różny sposób, w zależności od ich sensu czy od końcówek. I one też pokazują niezwykle ciekawe układy przestrzenne w naszych granicach i to jest coś nowego. Również w tym nowym wydaniu chcieliśmy przezwyciężyć pewne ograniczenie wynikające z tego wydania pierwszego, bo tam oczywiście też pojawiły się mapy statystyczne. Natomiast problem z mapami statystycznymi jest taki, że one są już nieaktualne w momencie, jak Atlas trafia do druku, nie mówiąc już o tym, jak wyjdzie z drukarni. Natomiast tutaj zaproponowaliśmy ponad 120 map pokazujących taki bilans Polski w ciągu ostatnich 10 lat w bardzo różnych dziedzinach, zaczynając od takich klasycznych, jak jakieś PKB, prawda, a dochodząc do takich ciekawych zestawień, jak na przykład liczba nowych i starych samochodów, jak zmieniała się w ciągu 10 lat. Także ten obraz Polski wychodzi bardzo taki różnorodny, ciekawy. Widać, co mamy do zaproponowania, gdzie jesteśmy w jakiś sposób dobrze, a gdzie mamy jakieś porażki, czy mamy coś do nadrobienia.
Panie profesorze, do polskiej soft power jeszcze w tej rozmowie powrócę, no ale zatrzymam się właśnie przy kilku bardzo ciekawych mapkach, ikonkach. Atlas, o czym jeszcze pan nie mówił, pokazuje między innymi postaci, które wykorzystał Norman Davies w Serce Europy. Dlaczego Norman Davies? No dlaczego Serce Europy?
Znaczy tak, my w tym atlasie chcieliśmy też pokazać taką tożsamość Polski i Polaków. No i tutaj ja doszedłem do wniosku, że na przykład tą tożsamość można pokazać z różnych perspektyw, ale między innymi chciałem tutaj pokazać właśnie, wybierając książkę Normana Daviesa, jak rozkładają się miejsca urodzenia bohaterów naszej historii. Bo to jakoś będzie nam mówić o nas, bo tak generalnie mówi się, że każda nacja ma swoją taką ojczyznę fizyczną i psychiczną. No fizyczna, to są te granice, prawda, na mapie czy w rzeczywistości. Natomiast ta ojczyzna psychiczna to jest taka ojczyzna, granicach, której żyją bohaterowie naszej historii. W wypadku wielu państw te granice są praktycznie tożsame albo zupełnie tożsame. Natomiast w wypadku Polski jest właśnie to przesunięcie wynikające z naszej historii. No i właśnie tutaj odwołanie się do Normana Lewica miało pokazać, gdzie żyją nasi bohaterowie, jak wygląda ta nasza tożsamość. Dlaczego Norman Lewic został wybrany? Nie wzięliśmy pod uwagę polskich autorów, z tego względu, że no tutaj uznaliśmy, że polscy autorzy są też uwikłani w polską historię. Natomiast Norman Lewis no jest cudzoziemcem. W związku z tym być może ma jakąś taką większą perspektywę względem naszej historii. Natomiast Serce Europy jest to stosunkowo mała książka o historii Polski, bardzo ciekawie skonstruowana. No i dlatego Norman Lewis i Serce Europy zostały wybrane jako książka, na podstawie której spróbowaliśmy zmapować miejsca urodzenia osób, które były mu potrzebne do opisania historii. Bo to jest taka perspektywa, że wzięliśmy pod uwagę i nanieśliśmy na mapę miejsca urodzenia postaci, które potrzebował Lewis do opisania historii Polski. Myślę, że wyszedł z tego bardzo ciekawy obraz, właśnie pokazujący tą rozbieżność między tą ojczyzną fizyczną a psychiczną. Również tam jeszcze jedna rzecz się pojawia, mianowicie też wzięliśmy pod uwagę cudzoziemców, którzy byli mu potrzebni do opisania historii Polski. No i na tej podstawie można było zobaczyć, jakie kraje według niego odgrywają dużą rolę w historii Polski, a które mało. Oczywiście jest to jakieś takie ciekawe rozwiązanie, bo przecież Norman Lewis nie pisał tej historii w zamierzeniu takim, że ktoś będzie wykorzystywał jego książkę, żeby zmapować osoby, które są potrzebne do opowiedzenia historii, żeby przyjrzeć się, jakie kraje są ważne. Także w jakiś sposób no, to ma jakiś taki może walor obiektywizmu. No natomiast nam wyszło, że takim krajem, no może to nie jest dziwne, że takim krajem najbardziej zaangażowanym jest Rosja, później no daleko mniej Niemcy, później Wielka Brytania i tak dalej. Także myślę, że to jest taki ciekawy obraz pokazujący właśnie tą historię naszą w trochę innej perspektywie.
Atlas pokazuje też polskie ikony, czy jakieś dyskusje towarzyszyły wyborowi polskich ikon, kto jest, kogo zabrakło, a kto powinien być, albo kto się pojawiał w tych dyskusjach?
To jest mapa taka bardzo subiektywna, bo oczywiście nie ma zestawienia pełnego, obiektywnego, że to jest ikona polska, a to nie jest polska ikona. Więc tutaj to jest zestawienie subiektywne. One było zrobione z takim założeniem, żeby nie były to tylko postaci reprezentujące wysoką kulturę, takie, co do których jesteśmy pewni, że wszyscy powinni je znać i są na pewno kojarzone z Polską. Natomiast założenie było takie, żeby sięgnąć zarówno do takich postaci właśnie głośnych, z wysokiej kultury, jak i również sięgnąć do postaci z takiej popkultury. Stąd na przykład na tych mapach jest na przykład Krzysztof Penderecki i zarazem jest Izabela Skorupko jako dziewczyna Bonda, żeby, prawda, zderzyć te perspektywy i spróbować właśnie pokazać tą różnorodność postaci, które w jakiś sposób mogą kojarzyć się z Polską, które mogą właśnie świadczyć o nas. Czy były dyskusje? Oczywiście, że były dyskusje, dlatego że my doboru tych postaci dokonywaliśmy w zespole. No i niektórzy mieli takie zdanie, inni mieli odmienne. Trzeba było wybrać określoną grupę, bo i tak no, to zagadnienie jest podzielone na kilka map. Te postaci są posegregowane względem dziedzin. Początkowo miała być jedna mapa, ale po prostu tak dużo tych postaci zaczęło wypływać, tak dużo tych postaci było, że trzeba było to podzielić zagadnienie na kilka map. Także dyskusje były w zespole, nawet czasem burzliwe, a poza tym również ten nasz projekt to nie jest tylko wydanie Atlasu, ale również część tego projektu jest w internecie, tam jest profil na Facebooku, również strona internetowa i my te mapy oczywiście publikowaliśmy, też wychodząc z założenia, żeby czytelnicy czy ci, którzy będą oglądać też te nasze mapy, też spróbowali nam coś podpowiedzieć. No i też na Facebooku też były dyskusje. No, wybór był w końcu subiektywny i ograniczony, więc być może jest tak, że ktoś się nie znalazł, albo ktoś się znalazł i może nie za bardzo zasłużył. Natomiast i tak te mapy pokazują właśnie też taki polski potencjał właśnie w kontekście soft power. Z czym można Polskę skojarzyć? No i właśnie czasem te skojarzenia dla czytelników mogą być zaskakujące, jeżeli dowiedzą się, kto ma polskie korzenie, kto wywodzi się z ziem Polski.
Panie profesorze, polskie nazwy, o których pan wspominał, ale też nazwy komunistyczne. Dlaczego nazwy komunistyczne?
To znaczy, to wynika z tego, że po II wojnie światowej w granicach współczesnej Polski mieliśmy dwa takie wielkie procesy denominacji przestrzeni publicznej. Pierwszy proces to jest proces zaraz po II wojnie światowej. On też wiązał się z przemianami ustrojowymi. I oczywiście wtedy też mnóstwo nazw, jak wiemy, było zmienianych w przestrzeni publicznej miast. Natomiast tutaj mi chodzi przede wszystkim o coś innego. Jak wszyscy dobrze wiemy, po II wojnie światowej, czy w wyniku II wojny światowej, Polska zmieniła granice. Otrzymaliśmy jedna trzecia polskiego terytorium, to było nowe terytorium, te ziemie zachodnie i północne, które były całkowicie pokryte nazwami niemieckimi. W związku z tym okresie zaraz powojennym trzeba było przemianować, przezwać nazwy miejscowości, obiekty fizjograficzne, wszystko nazywane w języku niemieckim na język polski. To była pierwsza taka wielka zmiana. Natomiast druga zmiana, drugiej zmiany, takiej olbrzymiej zmiany nazewniczej doświadczyliśmy po roku 89, kiedy kilkanaście tysięcy nazw w przestrzeni publicznej uległo zmianie do roku 2017, do momentu, w którym została uchwalona przez Sejm specjalna ustawa. Te nazwy były zmieniane w sposób taki oddolny, niejako spontaniczny przez samorządy. Więc po pierwsze tymi mapami pokazujemy tą wielką zmianę nazewniczą, która była taką czymś takim bardzo ważnym z punktu widzenia i geografii politycznej, i polskiego nazewnictwa geograficznego. Natomiast tu jeszcze jest druga rzecz. Mianowicie te mapy pokazują, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, że do 2017 roku to społeczności lokalne decydowały, jakie nazwy zmienić czy zostawić. To też pokazuje nasz stosunek do tych nazw. I to ten stosunek w rozbiciu na poszczególne części Polski. Także tutaj też można to prześledzić, jakie były różnice w podejściu do tej przeszłości komunistycznej w poszczególnych częściach Polski. No i wreszcie tam są też mapy sięgające poza rok 2017, które właśnie pokazują, że te konflikty wokół nas, czy same nazwy, dalej one trwają, prawda? Te konflikty trwają i to też pokazuje właśnie, że cały czas jest to mimo wszystko, tak jak pan powiedział, ten proces dekomunizacji trwa wiele lat, ale w dalszym ciągu jeszcze mamy pewne relikty tej przeszłości i w dalszym ciągu one budzą pewne emocje. Także to też można prześledzić na tych mapach.
Profesor Marcin Wojciech Solarz, który odpowiada za redakcję naukową nowego geograficzno-politycznego atlasu Polski, jest gościem porannego programu Radia Kraków Kultura. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura na co dzień, czyli poranny program Radia Kraków Kultura do godziny 10. Przypomnę, jego pierwszym gościem jest profesor Marcin Wojciech Solarz, odpowiedzialny za redakcję naukową nowego geograficzno-politycznego atlasu Polski. Jak by pan określił tą polską soft power? Czy można ją jakoś zdefiniować?
Ona jest w gruncie rzeczy bardzo różna, różnorodna w bardzo różnych dziedzinach. Oczywiście może nie możemy się, na pewno nie możemy się równać ze Stanami Zjednoczonymi czy z Francją, ale na pewno te miejsca, osiągnięcia, postaci, które można kojarzyć z Polską, one są bardzo wszechstronne. Tak, jeżeli tak sobie myślę szybko o miejscach, które można kojarzyć z Polską, to są nie tylko jakieś miejsca, prawda, oznaczone polskimi nazwami w bardzo różnych częściach świata, ale też zaprezentowaliśmy i to na przykład jest coś nowego. Myślę, że na przykład chyba Francuzi czy Amerykanie jeszcze nie wpadli na ten pomysł. Jest seria takich czterech map pokazujących polskie nazwy przestrzeni kosmicznej, w tym na Księżycu, Marsie, Wenus. Także no tutaj chyba no to nasze soft power no jakoś chyba umyka takiej ścisłej definicji, żeby zamknąć, ograniczyć to do jednej dziedziny. Na pewno jest to soft power bardzo różnorodne. Może ono nie jest bardzo potężne, bo musimy cały czas nad tym pracować, ale no mamy potencjał, którym możemy się chwalić.
Mówi pan, z tych map wynika, że możemy się właśnie chwalić polską literaturą, polską muzyką, polskimi konstruktorami. No to zatrzymajmy się przy tej literaturze. Jest taka mapa, która pokazuje tłumaczenia polskich tekstów. Co wynika z tej mapki?
No cóż wynika? No wynika to, że nas czytają w całym świecie. To jest mapka, która no, pokazuje tłumaczenia, które zostały wykonane w ramach programu translatorskiego Polskiego Instytutu Książki w przeciągu ostatnich 6 lat. Także ona pokazuje, że nas się tłumaczy dużo w Europie, tłumaczy się nas dużo również poza Europą, bo też są tłumaczenia pokazane, stosunkowo dużo tych tłumaczeń jest pokazanych i w Stanach Zjednoczonych, że one mają miejsce i w Rosji, i w Chinach. Także czyta się. Natomiast tutaj, jeżeli ktoś by chciał jeszcze uzupełnić ten obraz, to jeszcze w wydaniu pierwszym Atlasu, tam we współpracy z Biblioteką Narodową, tego akurat się nie udało zrobić do tego wydania, są pokazane tłumaczenia poszczególnych autorów w świecie, to jest podzielone na gatunki literackie, także no właśnie, no czyta się nas w całym świecie.
Panie profesorze, polscy konstruktorzy...
To znaczy tu jest tak, że ściśle takiej mapy oczywiście nie ma pokazującej, co Polacy zbudowali. Jest mapa pokazująca ikony i pośród tych ikon są postaci, które możemy kojarzyć z nauką, technologią, wynalazkami. Więc tutaj można znaleźć takich budowniczych konstruktorów. Natomiast poza tym doszliśmy do wniosku, że na przykład taką specjalną mapę poświęcimy Danielowi Libeskindowi, czyli architektowi pochodzącemu z Polski, urodzonemu w Łodzi, jednemu z najbardziej znanych architektów w świecie. No i tutaj właśnie na mapie pokazujemy jego realizacje architektoniczne w różnych częściach świata. Natomiast, no ściśle rzecz ujmując, to może w trzecim wydaniu zrobimy taką mapę pokazującą, co Polacy gdzie zbudowali.
Panie profesorze, polskie plenery filmowe, o czym to zestawienie mówi?
To znaczy, tu są takie dwa zestawienia. Jedno z nich to faktycznie pokazuje plenery polskich filmów, które zostały nagrodzone za granicą. Z drugiej strony mamy także taką mapę pokazującą wybrane zagraniczne plenery filmowe w Polsce. One są oczywiście ograniczone czasowo, bo te plenery zagranicznych filmów to są od roku 2000, więcej się nie zmieściło. Plenery nagrodzonych polskich filmów pełnometrażowych no, to tylko od roku 1989, ale w końcu Atlas to Polska współczesna, więc konieczne było takie ograniczenie. Inna sprawa, że nie było też na tyle miejsca. Co one pokazują? No pokazują to, że Polska jest na pewno obecna w zagranicznych produkcjach filmowych, że widzowie idąc do kina, oglądając różnego rodzaju historie, mogą też zobaczyć Polskę, co być może skłoni ich na przykład do przyjazdu do Polski. No i właśnie, i z drugiej strony to właśnie te obie mapy też pokazują, bo no, film jest czymś no, niezwykle ważnym w czasach współczesnych, no pokazują właśnie, że również film może być takim narzędziem promującym Polskę, zachęcającym do odwiedzenia Polski, do zainteresowania się Polską. Także taki był cel tych map.
Atlas uwzględnia również to, co wydarzyło się po agresji Rosji na Ukrainę, czyli falę ukraińskich uchodźców. A jak nasz kraj prezentuje się w tej kategorii terytorium przejścia, znaczy przez które właśnie przechodzą fale migracyjne?
To znaczy, to jest tak, że tutaj pan dotknął takiej kategorii Polska jako kraina przejściowa. To jest jeden z takich trzech najbardziej ogólnych sposobów opisu takiego polskiego doświadczenia rzeczywistości międzynarodowej czy naszego położenia geograficznego. Ta koncepcja przejściowości, no tak oficjalnie się mówi, że ona ma swoje korzenie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy w roku 1887 Wacław Naukowski, akurat warszawski geograf, opublikował w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich hasło Polska. To była taka pierwsza nowoczesna geograficzna monografia ziem Polski. I on właśnie tam rzucił hasło, że Polska jest krainą przejściową, czyli nie ma żadnych granic, barier od wschodu, od zachodu. No i to powoduje, że cały czas to rodzi dla nas zagrożenie, dla istnienia państwa polskiego, dla istnienia polskiego narodu. Przy czym ta koncepcja Nałkowskiego, ten sposób patrzenia na Polskę jako krainę przejściową, on ma głębsze korzenie, bo na przykład już czytając Gala Anonima możemy w gruncie rzeczy czytać o Polsce, słowiańszczyźnie Polsce jako krainie przejściowej. No i oczywiście ten sposób myślenia o Polsce, on ma konkurencję w postaci dwóch innych takich metakoncepcji. Jedna to jest Polska jako przedmurze sięgająca XV wieku, druga koncepcja to jest koncepcja wiązana z Eugeniuszem Romerem z początku wieku XX, Polska jako pomoc, chociaż ona też ma swoje korzenie w średniowieczu i tutaj na przykład można wskazywać z okresu średniowiecza list biskupa krakowskiego Mateusza do Bernarda Sklewo, w którym też jest jakiś sposób myślenia tą pomostowością. No i właśnie, dochodząc do czasów współczesnych, te mapy w tym dziale pokazują, że te wszystkie trzy koncepcje, one cały czas są z nami obecne. Bo z jednej strony są właśnie mapy pokazujące, że dalej jesteśmy takim przedmurzem systemu zachodniego, bo granica Unii Europejskiej, bo granica NATO. Są mapy pokazujące, że jesteśmy pomostem, bo jest specjalna mapa pokazująca na przykład polską aktywność dyplomatyczną, czy miejsce Polski w tej aktywności dyplomatycznej innych państw po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na Ukrainę. No i wreszcie są też mapy pokazujące tą przejściowość Polski, choćby właśnie w tym napływie do Polski uchodźców, przepływie ich przez polską granicę.
I panie profesorze, na koniec, takiej osobnej mapki dotyczącej poszczególnych regionów nie ma, no bo to jest mapowanie całego kraju, ale jak widać w ogóle w tych wszystkich zestawieniach Kraków i Małopolskę?
No, zdecydowanie widać, bo zarówno na mapach, które pokazują polskie ikony, zarówno na mapach prezentujących nazewnictwo geograficzne, Małopolska, Kraków są bardzo obecne. Co więcej, jest jedna mapa poświęcona całkowicie samemu Krakowowi na całą stronę, pokazująca, jak w Krakowie rozkłada się podział nazw ulic między mężczyzn a kobiety. Także tutaj także mieszkańcy Krakowa mają specjalnie dla siebie przeznaczoną tylko i wyłącznie jedną stronę krakowską, natomiast generalnie na bardzo wielu mapach, nawet jeżeli one dotyczą całej Polski, to Kraków z Małopolską pojawiają się, dlatego że w różny sposób, różnymi metodami, różne zjawiska, nawet jeżeli odnoszone są one do Polski, to odnoszą się również do poszczególnych części Polski i również właśnie czy nas komunistycznych, czy nas w ogóle, czy ikon, czy tych plenerów filmowych, czy polskich firm i tak dalej. Tego wszystkiego jak najbardziej można i trzeba szukać w granicach Małopolski, też zobaczyć, czy Kraków tam jest, czy go nie ma. Także to nie jest tak, że operujemy tylko na jakimś takim poziomie ogólnym, czy to ogólnoświatowym, czy ogólnoeuropejskim, czy ogólnopolskim, ale wiele map, nawet jeżeli one dotyczą jakichś większych obszarów, to w gruncie rzeczy przy tych zaznaczeniach one schodzą na ten poziom regionalny. Także myślę, że także nawet czytelnik z Małopolski, którego by nie interesowało nic więcej poza Małopolską i Krakowem, również znajdzie dla siebie wiele interesujących map pozycjonujących Małopolskę względem reszty Polski i względem reszty Europy.
O polskiej soft power i o nowym geograficzno-politycznym atlasie Polski jego redaktor naukowy, profesor Marcin Wojciech Solarz z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.